Najczcigodniejszy i bardzo kochany księże, biskupie ordynariuszu, wszyscy księża prałaci, księże infułacie, wszyscy księża kanonicy, wszyscy kapłani, siostry zakonne, wiem, że są tu też bezhabitowe siostry. Wszyscy bracia i siostry, dobrze, że przestało trochę padać, bo przynajmniej telewidzowie zobaczą wasze twarze. Przed chwilą jeszcze były zasłonięte parasolami, a to są dobre twarze. Tu mieszkają dobrzy ludzie na Podlasiu. Ludzie wierzący, ludzie ciężkiej pracy, szlachetni ludzie. Stajemy dziś, siostry i bracia, przed obliczem dobrego Boga w Trójcy Świętej Jedynego, przed Matką Najświętszą, świętymi i aniołami całego nieba, na przyozdobionej kwiatami, trawami, lasami i rzekami przepięknej ziemi podlaskiej, ziemi polskiej. W sytuacji świata, w którym 2/3 ludzkości jest głodna, a wiele tysięcy dziennie umiera z głodu, także teraz. Stajemy, by dziękować Panu Bogu za owoc ziemi i pracy rąk ludzkich. Dziękujemy także za was i wam, którzy żywicie i bronicie, chłopom polskim, wszystkim, Bóg zapłać. Na samym początku, gdy stworzył Pan Bóg człowieka, mężczyznę i kobietę, zobaczył, że są bardzo dobrzy i powiedział: rozwijajcie się i rozmnażajcie i czyńcie sobie ziemię poddaną. I uprawia tę ziemię człowiek od początku, czyni poddaną, a ta rodzi mu chleb, pokarm i napój na pożywienie. Całe Pismo Święte jest pełne opisów ziemi, uprawiania jej. Chrystus Pan mówi, niejednokrotnie mówi o siewcy, tak jak przed chwilą usłyszeliśmy, ziarnie i konkolu, o oraczu i ziarnie wydającym owoce. Boży Syn nie tylko spożywał chleb, który mu dawała Matka Najświętsza i święty Józef, ale także rozmnażał chleb. Rozumiał, co to jest głód i dawał ten chleb tłumom. A gdy już miał iść na mękę, by wybawić nas z niewoli grzechu, szatana i piekła, by umocnić tych wszystkich pozostających, nie chciał pozostawić nas tak. Pozostawić samych, słabych, ale pozostał z nami. Wtedy, przed męką, przed ogrodem oliwnym, wtedy, gdy wiedział, że będzie zdradzony i umęczony przez tych, których zostawia, wziął chleb, owoc pracy rąk rolnika, chłopa, i powiedział nad nim: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje. Polecił tak apostołom i ich następcom aż do skończenia świata czynić. To czyńcie na moją pamiątkę. I tak zawsze od tamtej, sprzed niemal 2000 lat chwili, aż do powtórnego przyjścia Chrystusa Pana, także za kilka minut tutaj, gdy następca apostołów, nasz ksiądz biskup, razem z kapłanami weźmie w ręce chleb, owoc pracy rolników, także tutejszych rolników, i wypowie słowa, które polecił nam Chrystus Pan w tym świętym wydarzeniu. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje za was wydane. A następnie, gdy z godnością przyjmiemy to ciało do swego serca, nastąpi i zawsze następuje najgłębsze zjednoczenie Chrystusa Pana, Boga z człowiekiem, jego ciało przyjmującym. I tak jak pokarm przenika cały organizm człowieka, tak Chrystus Pan chce przeniknąć całe nasze życie. Wszystkie przejawy życia. Wszystkie. To prywatne i społeczne. To w kościele i polityczne. Wszystkie. Każdą chwilę, wszystkie słowa, myśli i czyny. Właśnie w tym momencie, w Eucharystii, w tym przeistoczeniu i Komunii Świętej następuje niepowtarzalna promocja pracy rolnika, a wywyższa go sama Trójca Przenajświętsza. Jest to też szczególna droga do zjednoczenia z najlepszym Ojcem, do którego mówimy: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Odpuść nam nasze winy. Zbaw nas ode złego. Jest to droga do świętości. Do świętości każdego z nas. Chleb ten pokarm, owoc pracy rąk ludzkich, rąk rolnika, należy szanować. Pamiętam dom rodzinny. Gdy byłem chłopcem, mama nie zaczęła dzielić, kroić chleba, nie zaczęła dzielić nas tym chlebem, a było nas sześcioro rodzeństwa, zanim nie zrobiła na nim znaku krzyża. A gdy upadła na ziemię kromka, czy okruszki upadały, to podnosiliśmy wszystkie i z szacunkiem całowaliśmy, bo to jest Boży dar. Tak, żeby mieć chleb, trzeba mieć zboże. To słowo mówi, że jest ono Boże, z Bożego, z Boga. Przypominał nam o tym wielki prymas, sługa Boży, kardynał Stefan Wyszyński. A dziś ile chleba, ile pokarmów wyrzuca się na śmietniki? A przecież to jest Boży dar dla człowieka, aby on żył. Jak już powiedziałem, na świecie 2/3 ludzkości jest głodna, a wiele tysięcy dziennie, każdego dnia umiera z głodu. Na świecie, a w środku Europy, w naszej ojczyźnie, ile rodzin obecnie w XXI wieku, w centrum Europy, na ziemi przebogatej, cierpi nie tylko biedę, ale nędzę. Ilu ludzi jest głodnych, i szuka także pokarmu na śmietnikach. Jeszcze nie tak dawno, w ubiegłym roku, według danych z Unii Europejskiej w Polsce 27% dzieci było niedożywionych. W Polsce 27%, więcej niż co czwarte dziecko. Trzeba przywrócić w naszej ojczyźnie i świecie szacunek dla Bożych darów. I wy macie ten szacunek. Macie ten szacunek. Wyrazem tego jest wasza obecność. To są te przepiękne wieńce, stroje, wszystko. Trzeba przywrócić w naszej ojczyźnie szacunek dla ziemi i pracy rolnika. Dla kawałka chleba, a wtedy nie zabraknie go w ojczyźnie naszej i w świecie nikomu. Dzisiaj dziękujemy wam i dziękujemy za was, którzy żywicie i bronicie nas. Bronicie naszej ojczyzny Polski. I brońcie dalej. Brońcie. Teraz trzeba bronić inaczej, ale brońcie jak ojcowie, dziadowie, pra i pradziadowie, jak oni bronili. Wielki Cyprian Kamil Norwid powiedział: rolnik jedną ręką szuka dla nas chleba, drugą garść świeżych myśli wydobywa z nieba. Dobry rolnik potrafi myśleć, potrafi wydobywać z nieba świeże myśli. Tak, by żyć godnie w poszanowaniu chleba, pokarmu, trzeba przywrócić w Polsce, naszej ojczyźnie, poszanowanie człowieka. Widzimy, jak coraz bardziej wprowadza się antykulturę. Także ci, którzy są na najwyższych szczeblach, którzy powinni być przykładem, nie szanują człowieka. Widać to w wypowiedziach, w pogardzie, w prymitywnych wyrażeniach się o człowieku i do człowieka. Na najwyższych szczeblach trzeba poszanowania rolnika. Ojciec Święty Benedykt XVI powiedział w ostatniej encyklice: miłość w prawdzie, caritas in veritate, to wielkie wyzwanie dla Kościoła w świecie postępującej i szerzącej się globalizacji. Ryzyko naszych czasów polega na tym, że faktycznej wzajemnej zależności między ludźmi i narodami nie odpowiada etyczne współdziałanie sumień i umysłów, którego wynikiem mógłby być rozwój naprawdę ludzki. Jedynie dzięki miłości, oświeconej światłem rozumu i wiary, możliwe jest osiągnięcie celów rozwoju bardziej ludzkich i humanizujących. Dzielenie się dobrami i zasobami będącymi źródłem autentycznego rozwoju nie zapewnia jedynie postęp techniczny i czysto interesowne relacje, ale potencjał miłości zwyciężającej zło dobrem i otwierający na wzajemność sumień i wolności. Jak Benedykt XVI, tak i Jan Paweł II mówił: jeśli pragniesz pokoju, wyjdź naprzeciw ubogim, Możemy powiedzieć, jeśli pragniesz pokoju, wyjdź naprzeciw człowiekowi. Podaj mu rękę. Patrzymy w Polsce na poszerzającą się szybko sferę ubóstwa i bezrobocia. Możemy pytać. Samo nasuwa się pytanie, czy nieświadomie jest to wszystko sterowane, aby powstały w ojczyźnie niepokoje, by zantagonizować Polaków, by Polacy występowali przeciwko sobie, aby się gryźli. A ktoś będzie na tym korzystał. Znamy przysłowie, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Mówił Jan Paweł II, iż podstawowymi problemami współczesnego świata są głód, bezrobocie i ubóstwo. Dotykają one, mówił, w sposób istotny człowieka, szczególnie rolnika, i powodują, że jego godność i podstawowe prawo do życia są zagrożone. Aby uniknąć tego, konieczna jest wzajemna solidarność ludzi, wzajemny szacunek i pomoc. Brak tego prowadzi do wyzysku, porzucania ziemi rodzinnej, degradacji środowiska naturalnego i tak dalej. Podstawą krzywd, mówił Jan Paweł II, oraz tragedii ludzi wsi są niesprawiedliwe struktury ekonomiczne, czasami o zasięgu międzynarodowym. Jest to efektem grzechu społecznego, ale także grzechów osobistych, zwłaszcza pychy i egoizmu. Gdy Polacy po latach niewoli komunistycznej stanęli razem i zawołali: nie ma wolności bez solidarności, Jan Paweł II po paru latach dodał: nie ma solidarności bez miłości. Powiedział: brzemiona jedni drugich noście, podajcie sobie ręce. Nie nakładajcie jedni na drugich brzemion. I może właśnie dlatego dzisiaj niektórzy wołają rozwiązać solidarność. Ci, którzy byli na początku solidarności. Czy nie dlatego tak się dzieje, że zarażeni jesteśmy brakiem miłości? Coraz więcej bezrobotnych w ojczyźnie, coraz więcej zagrożonych niepewnością jutra i biedą rodzin, bo sprzedane banki, stocznie, szpitale, zamyka się szanse na leczenie, badanie wielu ludziom, a zwłaszcza starszym. To jest już nie eutanazja. To jest eksterminacja narodu. To jest ukryta eksterminacja narodu. Sprzedaje się, zamyka kopalnie, sprzedaje się huty, fabryki, teraz energetykę też chcą sprzedać. Przygotowują na sprzedaż zasoby geologiczne, lasy. Wszystko, co się da. Na przykład sprowadzają węgiel z Chin, a nawet z sąsiednich Czech, gdy Polska ma 90% wszystkich zasobów węgla z całej Unii Europejskiej. I odbiera się ludziom pracę. Niszczy się człowieka, rodzinę i przyszłość narodu. I co? Widzimy, że został teraz właściwie tylko Kościół, ale i zostali jeszcze rolnicy. Czy czasem to nie jest metoda, by osłabić chrześcijański, katolicki naród, by go zatomizować, rozproszyć, jak rozproszono wielkie zakłady pracy? Zatomizować i zantagonizować. Czy to nie jest wpisane w globalne układy, a realizuje się to przy pomocy nieświadomych i egoistycznych rodaków, a może świadomych? I nie tylko to, i nie tylko tak osłabia się Kościół, czy chcą osłabić. Atakuje się ten Kościół na różne sposoby, na różne metody i wykorzystuje się media, które wcześniej zawłaszczono, na które naród nie ma wpływu. I może dlatego, pomyślcie sami, może dlatego jest tak oczerniane, może dlatego takie oszczerstwa rzuca się na Radio Maryja i Telewizję Trwam. Jak słyszycie to wszystko, to nie powtarzajcie, ale sami popatrzcie, jaka jest prawda. Prawdy szuka się u źródła. Nigdy z plotek, z oszczerstw, nawet gdyby wypowiadali najwyżej stojący w państwie i najsławniejsi tak zwani dziennikarze, czyli najemnicy, bo to nie są dziennikarze. Dziennikarz prawdziwy służy prawdzie, w miłości. Może o to chodzi, by osłabić silny, wierzący naród, by łatwiej wprowadzić po bezbożnym socjalizmie w świecie nazistowskim, w naszej ojczyźnie również marksistowskim, bezbożny, następny socjalizm liberalny w Polsce i w świecie, bo rozproszeni i zantagonizowani Polacy nie będą już mocni jednością w ojczyźnie, ale i nie będą mocni, by nieść w świat prawdę całą, bo będą się ze sobą gryźć. Czy nie dlatego chce się skompromitować kapłanów i biskupów, i to się robi? Zauważcie, niedawno jeszcze takimi fikcyjnymi ilustracjami, bez żadnych dowodów, tylko z nagonką medialną, przez to szukanie winnych, gdy prawie nikt, a na pewno nikt poważnie w Polsce nie był prawdziwie zlustrowany. Uderzono w kapłanów czcigodnych, oddanych Bogu i Polsce. Uderzono w biskupów. Zaszczuto ich. Zabito dla życia publicznego. Zrobiono to, gdy za zbrodnie i nadużycia nie osądza się ludzi. Ostatnim przykładem jest tak wiele czasu ciągnąca się sprawa zamordowanego bestialsko Krzysztofa Olewnika. A takich spraw w Polsce jest wiele. Na naszych oczach, siostry i bracia, chyba to widzicie, jest likwidowane państwo polskie. A Polacy rozproszeni. I z rozmytymi rozumami. Tak, został jeszcze Kościół, który chce się osłabić między innymi również przez programy w szkołach, uczelniach, przez niszczenie obyczajów i kultury chrześcijańskiej. Ale kochani siostry i bracia, tu zgromadzeni i wszyscy nas słuchający, patrzący, dzięki tej ofiarnej pracy wielu ludzi, by była taka możliwość. Wielu ludzi. Także tych dzisiaj młodych techników, warto na nich przy okazji popatrzeć. Tych kamerzystów stojących ofiarnie. To są już, to jest nasza Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Zauważmy, kultury Wyższa Szkoła. Nie antykultury. Kultury społecznej. Kochani siostry i bracia, zostali jeszcze rolnicy i polska wieś. I tutaj pytanie, czy nie próbuje się też zniszczyć te więzi i rolników? Próbuje się metod jak w komunizmie, skłócić rolników między sobą i skłócić miasto z wsią. W komunizmie rolników dobrych nazywali kułakami, prześladowali, niszczyli, usiłowali zniszczyć prywatne gospodarstwa, odebrać. Przed 2 tygodniami powiedział ksiądz biskup Stanisław Napierała na dożynkach w diecezji kaliskiej w Wójcinie. Praca rolnika należy do najmniej opłacalnych. To prawda, że rolnicy otrzymują z Unii Europejskiej tak zwane dopłaty bezpośrednie. Wiele o nich mówią media. Niekiedy ma się wrażenie, że tak przedstawiają dopłaty bezpośrednie, aby w społeczeństwie obudzić zazdrość wobec rolników. Rzadko natomiast informuje się społeczeństwo o ciągłym wzroście cen nawozów, paliw, środków ochrony roślin, usług z jednej strony, a z drugiej strony o malejących cenach za produkty, które sprzedaje rolnik. Niedawno czytałem, że w ubiegłym roku zanotowano spadek dochodów w rolnictwie aż o 16%, a w roku bieżącym, jak mówią mi rolnicy, o 40% w stosunku do roku ubiegłego. I nic dziwnego, że coraz mniej ludzi, którzy chcieliby poświęcić się, którzy chcieliby się poświęcić rolnictwu. Dzieci w rodzinach rolniczych nie widzą dla siebie przyszłości. Pojawia się w rolnictwie problem następców. Spotykamy rolników, którzy mówią, że robią wszystko, aby swoje dzieci wykształcić i uwolnić spod tego jarzma, które oni muszą dźwigać. W traktacie akcesyjnym były zobowiązania co do kwot, ale nie co do jakości. Aby taniej wyprodukować, wprowadza się GMO, które nie wiadomo, jakie jeszcze choroby spowoduje. Ale zapomina się, że nieodwracalnie niszczymy zdrowe jeszcze polskie ziemie. W Europie są już one zniszczone. Sprowadza się bardzo tanie. Nie tylko truskawki z Chin. A jak mówią mi rolnicy, za kilogram wiśni płaci się 40 groszy. Za jabłka 6 groszy. Jak mówią mi rolnicy, za litr mleka w zależności od miejsca w Polsce otrzymują na południe od 40 groszy do w innych miejscach Polski 99 groszy. I są to ceny sprzed 15 lat. Jedna tona saletry, tak mówią mi rolnicy, wy to wiecie lepiej. Kosztowała 15 lat temu 150 zł, a teraz 1500. Rolnicy zadłużają się, a w zastaw Na hipotekę dają ziemię. Jak rolnik nie spłaci kredytu, to traci ziemię, traci wszystko. Czy to nie jest metoda niszczenia Polski? Mówi się o dopłatach i tu 30% gospodarstw dostaje 70% dopłat, a 70% gospodarstw 30% dopłat. Usiłuje się skłócić przez to rolników, którzy mówią tak. Niech płacą nam, co się należy za naszą pracę w myśl zasady, godzien robotnik zapłaty swojej, a niech nie dają nam tych dopłat i niech nas nie dzielą. Również miasto jest nastawiane przeciw rolnikom. A dlaczego? Bo rolnicy mają dotacje. Tak jak niedawno mówili o stoczniowcach, o stoczniach. Do stoczni żeśmy dopłacali. Chyba pamiętacie wielu jeszcze przed iluś laty w Polsce zawsze się słyszało, to Związek Radziecki nam daje. Na wszystko. Do wszystkiego dopłacał. I tak są te dotacje, mówią, rolnicy mają, a ceny w sklepach ciągle rosną. Ale nie wszyscy wiedzą, że rolnik, nie wiedzą tego w mieście, że rolnik coraz mniej otrzymuje za produkty. Coraz częściej zrozpaczeni rolnicy i ich dzieci chcą opuszczać ziemię. Coraz częściej widzimy napisy na drogach na sprzedaż. Pole na sprzedaż, ziemia na sprzedaż. For sale, zum verkaufen. Ziemia to ojcowizna. Od ojcowizny pochodzi słowo ojczyzna. I tyle jest wolności, ile własności. Tyle jest ojczyzny, ile ziemi. Teraz możemy obserwować w naszych czasach sytuację państw czy państwa, którego obywatele sprzedawali jeszcze w połowie ubiegłego wieku ziemię. Oni to sprzedali. W czasie przed akcesją do Unii Europejskiej liberałowie w Polsce mówili: rynki pracy będziecie mieli na zachodzie. Rynki pracy na zachodzie dla Polaków. I mówili, a ziemia w Polsce, mówili to już ciszej, dla obcokrajowców. Obchodzimy rocznicę wybuchu 70. II wojny światowej. Jeszcze raz za księdzem biskupem Stanisławem Napierału. Hitlerowskim najeźdźcom chodziło, aby kosztem między innymi Polski powiększyć sobie przestrzeń życiową. Ziemia zagrabiona wskutek wojny na szczęście nie staje się prawnie własnością zaborcy. Zawsze można się o nią upominać w imię prawa i sprawiedliwości. Natomiast co innego dzieje się z ziemią, którą sprzedaje się obcym. Ziemia raz sprzedana staje się w praktyce nie do odzyskania, również wówczas, gdy zmienią się rządzący, czy nawet granice państw. Odkrywając ziemię, jej piękno i wartość, przypomnijmy sobie także, jak nasi ojcowie i praojcowie za cenę największych ofiar i wyrzeczeń bronili polskiej ziemi. Jak bronili jej chociażby w roku 1939, I co nie udało się najeźdźcom orężem, może udać się ich potomkom pieniędzmi. I to za niewielką ich sumę. Niewielką, bo równoważną kilkudziesięciu nowoczesnym samolotom bojowym. Ziemia w Polsce dla obcokrajowców. W Niemczech jeden hektar ziemi kosztuje 20 tysięcy euro i więcej, a więc więcej niż 80 tysięcy złotych. A w Polsce? Oby Polacy nie stracili rozumu. Mimo całej propagandy, również szerzoną z najwyższych szczebli w ojczyźnie, oby nie stracili rozumu, oby zachowali mądrość, oby nie pozwolili się omamić liberalizmowi i globalizacji. Uczmy się w tym przypadku właśnie od naszych sąsiadów, od Niemców, od Holendrów, od Duńczyków. Im zawsze opłaca się kupno obcej ziemi. Im wiele się opłaca, a w Polsce nic. Sprzedając ziemię, ojcowiznę, sprzedajesz kawałek ojczyzny, która już do ciebie nie będzie należała ani do twoich dzieci, wnuków. Jakoś dziwnie w Polsce Polakom nic się nie opłaci. Co robić? Czy upadać na duchu? Nigdy. Nigdy się nie poddać. To nie jest jeszcze po 12:00. Jeszcze jest wiele do odzyskania. Trzeba się organizować. Nie bać się rozmawiać z ludźmi. Trzeba podać sobie ręce z mądrymi, z gospodarnymi, myślącymi o przyszłości własnych rodzin i narodu, gospodarnymi, mającymi prawe sumienia, kochającymi Pana Boga, ojczyznę i ludzi. Trzeba się też uczyć. To właśnie chłop. Wincenty Witos, genialny rolnik chodzący za pługiem, w 1920 roku po 123 latach rozbiorów Polski był twórcą rządu jedności narodowej i mądrze premierował w Radzie Ministrów. Ten chłop i mówił, potęgi państwa i jego przyszłości nie zabezpieczy żaden, choćby największy geniusz. Uczynić to może cały, świadomy swych praw i obowiązków naród. A kiedy nie było Polski jeszcze na mapach niepodległej Polski, mówił, trzeba do niej dążyć. Gdy przyszła, mówił, trzeba pracować dla niej. Gdy była w potrzebie, mówił, trzeba bronić jej. A w czasie procesu brzeskiego mówił, największym dobrem nie jest gospodarstwo. Ten chłop mówił, największym dobrem nie jest gospodarstwo. Nie jest majątek, pieniądze, dobytek, ale miłość do ojczyzny, do ojcowizny. I wtedy, gdy Polski nie było na mapach Europy, śpiewali Polacy, nie rzucim ziemi, skąd nasz ród. I wtedy Maria Konopnicka mówiła, niech i powie teraz, każdemu z nas, wszystkim tu obecnym, i wszystkim, którzy się jednoczą z nami. Kochasz ty dom? Rodzinny dom, co w letnią noc skroś srebrnej mgły szumem swych lip wtórzy twym snom, a ciszą swą koi twe łzy? Kochasz ty dom, ten stary dach, co prawi baśń o dawnych dniach, omszałych wrót rodzinny próg, co wita cię z cierniowych dróg. Kochasz ty dom, rzeźwiącą woń skoszonych traw i płowych zbóż, wilgotnych olch i dzikich róż, co głogą kwiat wplatają w skroń? Kochasz ty dom, ten ciemny bór, co szumów swych potężny śpiew i duchów jęk i wichrów chór przelewa w twą kipiącą krew? Kochasz ty dom, rodzinny dom, co w pośród burz, w zwątpienia dnie, gdy w duszę ci uderzy grom, wspomnieniem swym ocala cię? O, jeśli kochasz, jeśli chcesz żyć pod tym dachem, chleb jeść zbóż, sercem ojczystych progów strzeż, serce w ojczystych ścianach złóż. Aby miłował się cały naród i miłował ojczyznę, trzeba, żeby zaczął to każdy pojedynczy człowiek, każdy z nas musi zacząć miłować, jak mówił Juliusz Słowacki, ziarnem Polski. Być jeden prosty człowiek może, jak w ziarnku żyta całe przyszłe zboże. Miłować ojczyznę każe nam sam Bóg, dając czwarte przykazanie. Czci ojca swego i matkę swoją. Uczy nas sam Pan Jezus, który płakał nad Jerozolimą. Umacnia nas do miłości do niej, karmiąc nas przeistoczonym w swoje ciało chlebem, owocem pracy rolnika. Na tej drodze przytula nas do swego serca najlepsza nasza matka, siewna, zielna, żniwna, najświętsza matka, dana ku obronie naszego narodu i ciągle mówi do nas: nigdy mia ciebie, ludu, nie rzuciła. Nigdy mia swego nie odjęła lica. Jam po dawnemu moc twoja i siła, Boga Rodzica. Amen.